To schorzenie, które zagraża naszemu życiu. Tętniak aorty brzusznej może powodować pewne dolegliwości, ale zdarza się też, że nie ma żadnych objawów. Człowiek nawet nie wie, że jest chory i jego życie jest zagrożone. Ale jest bardzo szybkie, nieinwazyjne badanie, które go wykryje. To USG. I takie badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej wykonuje Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W dzisiejszym programie mówić będziemy o tych badaniach i o tej chorobie. Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry, a naszymi gośćmi są kierownik kliniki, doktor habilitowany Jerzy Głowiński i doktor Adam Płoński. Witam panów.
Dzień dobry.
Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej zaplanowany jest na 3 lata. Na czym ten program polega?
Program polega na tym, aby przebadać jak największą liczbę pacjentów z grupy ryzyka. Zaplanowane jest 30 tysięcy badań na 3 lata w skali całego kraju. Na Podlasiu ma być przebadanych minimum 900 osób, przy czym ta liczba zapewne ulegnie zwiększeniu. Dlatego też nie ograniczamy się na razie liczbą pacjentów, tylko badamy wszystkich pacjentów, którzy spełniają odpowiednie kryteria.
Czyli do kogo jest on skierowany?
Do pacjentów po 65 roku życia, to jest punkt pierwszy, oraz pozostałe czynniki ryzyka, takie jak płeć męska, palenie papierosów, hiperlipidemia, otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz, co ważne, rodzinne występowanie tętniaku, czyli jak ktoś wie, że u niego w rodzinie występował tętniak, taki pacjent jest narażony, że u niego również tętniak może być i taki pacjent powinien sobie badanie USG zrobić.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w Podlaskiem jest prawie 200 tysięcy osób powyżej 65 roku życia, czyli teoretycznie ilu osób ten tętniak może dotyczyć?
Teoretycznie nawet 10 tysięcy osób może mieć takiego tętniaka i do tych osób właśnie jest skierowane to badanie.
A ile osób w Polsce, ile w Podlaskiem do tej pory przebadano?
Przebadaliśmy 286 osób. Z planowanych 300, no niestety pacjenci się nie zgłosili na badania.
I jakie są efekty po pierwszej turze?
Dwóch pacjentów jest już zaplanowanych do leczenia operacyjnego z uwagi na to, że ich tętniak rzeczywiście jest duży i grozi pęknięciem. Kilku kolejnych pacjentów mamy rozpoznanych z chorobą i będzie to operacja w dalszym okresie czasu. Natomiast to, co ważne, tych dwóch pacjentów rzeczywiście było zagrożonych pęknięciem tętniaka w każdej chwili.
Jakiej wielkości to były tętniaki?
7 centymetrów.
To dużo, mało?
Dużo. To jest relatywnie duży tętniak. Tętniak 7-centymetrowy w ciągu roku pęka z częstością 30%. Co trzeci taki tętniak pęka.
Za kilka dni Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku rozpocznie zapisy na kolejną turę badań USG i rozpocznie badania, a zapisywać się będzie można jeszcze przez cały rok.
Przez cały rok.
Ale o tym jeszcze dziś w programie powiemy, natomiast za chwilę o tym, dlaczego te badanie jest tak bardzo pomocne przy wykrywaniu tętniaka aorty brzusznej, a rozmawiamy z doktorem habilitowanym Jerzym Głowińskim i doktorem Adamem Płońskim. Zanim powiemy o badaniu USG pomocnym przy wykrywaniu tętniaka aorty brzusznej, to najpierw powiedzmy o samym schorzeniu. Co to jest?
Tętniak aorty brzusznej jest to poszerzenie światła aorty o ponad 50% jej wartości wyjściowych. Prawidłowo aorta u człowieka, jej średnica wynosi 2 cm u mężczyzn oraz 1,5 cm u kobiet. W przypadku, gdy mamy poszerzenie tej aorty powyżej 3 cm, mówimy już o poszerzeniu tętniakowatym. To schorzenie jest bardzo częste, stosunkowo częste w naszej populacji i u osób właśnie po 65 roku życia dotyczy nawet 7-8% mężczyzn, więc występuje dość często, więc warto, aby te badania przesiewowe były wykonywane, żebyśmy mogli takiego pacjenta monitorować i wzrost tego tętniaka.
A jak często u was w klinice, bo to tylko u was są operacje tętniaka aorty brzusznej, ilu pacjentów przechodzi te operacje?
Mniej więcej rocznie jest to liczba około 120 takich operacji. Dotychczas jeszcze kilka lat temu wykonywaliśmy tylko operacje tak zwane klasyczne, operacje na otwarto. Były to operacje narażone na duże ryzyko powikłań, nawet tych najcięższych. Więc u osób starszych w wieku podeszłym, które były jeszcze dodatkowo obciążone innymi schorzeniami, nawet do tych operacji się odchodziło i nie kwalifikowaliśmy do tego typu operacji. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do dyspozycji szereg różnych mniej inwazyjnych instrumentów, możemy do takich operacji kwalifikować nawet osoby w wieku i 80 i powyżej lat z różnymi schorzeniami dodatkowymi.
Mówi się, że to schorzenie dotyka osoby głównie starsze, ale trafiają się też pacjenci około 40-letni?
Oczywiście, nasi najmłodsi pacjenci z takim tętniakiem to byli pacjenci tuż po skończeniu 40 roku życia, a więc dotyczy to ludzi również przed 50.
Jakie badania mogą wykazać, że mamy to schorzenie?
Najbardziej podstawowym badaniem jest badanie kliniczne, badanie pacjenta, z tym, że badanie szczegółowe brzucha, zwłaszcza u osób otyłych, nie zawsze jest wystarczająco czułe, aby takiego tętniaka wykryć. Natomiast, bo tętniak najczęściej jest bezbólowy, pacjent nie ma świadomości, że coś mu w brzuchu rośnie. Co więcej, czasami nawet czuje, że coś w brzuchu tętni, ale nie przywiązuje do tego większej wagi. Uważa, że tak po prostu powinno być. Więc dlatego najczęściej wykonuje się badanie USG. I na podstawie badania USG kieruje się pacjenta do dalszej diagnostyki, czy do monitorowania, czy już od razu do diagnostyki przedoperacyjnej.
A jakiej wielkości tętniaka USG może wykazać?
Każdej. Nawet najmniejszej.
Już tego 3-centymetrowego.
Tak. Badanie USG wykrywa zmiany średnicy milimetra albo mniejsze, więc tętniak każdy jest w badaniu USG wykrywany, nawet u osoby otyłej, skrajnie otyłej. Tętniak można w badaniu USG wykryć.
Największe tętniaki w panów karierach zawodowych, jakie się zdarzały?
Największe tętniaki, te niepęknięte, miały średnicę nawet do 15 centymetrów, czyli to jest bardzo... Oj, główka dziecka, tak.
Czy może się zdarzyć, że nawet takiego tętniaka palcami lekarz nie wyczuje?
To znaczy u osoby bardzo otyłej. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o te czynniki ryzyka tej choroby, to jest właśnie otyłość, hiperlipidemia. I u osoby bardzo otyłej można tego takiego tętniaka nie wyczuć. Ze względu na to, że ten tętniak, on jest umiejscowiony na tylnej ścianie jamy brzusznej.
Przy kręgosłupie.
A więc jest to daleko w tym badaniu. I w przypadku lekarza rodzinnego, przy takim standardowym badaniu fizykalnym pacjenta, może on tego nie wyczuć.
Za kilka dni w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku rozpoczną się badania USG w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Ta choroba może dotknąć głównie seniorów i o tym w programie Szlachetne Zdrowie rozmawiamy. W studiu gościmy kierownika kliniki, doktora habilitowanego Jerzego Głowińskiego i doktora Adama Płońskiego. Jakie osoby mogą mieć tętniaka aorty brzusznej?
Tętniak aorty brzusznej mają najczęściej pacjenci w starszym wieku i częstość powstawania tętniaków z wiekiem się zdecydowanie zwiększa. Przyjmuje się, że szczególnie narażone są osoby po 65 roku życia, przy czym zdarzają się nierzadko osoby również po 50 roku życia, czy tuż po 60 z pękniętym tętniakiem, więc to niestety statystyka czasami kłamie. Stąd też warto się zastanowić, czy nie ma u danego pacjenta czynników ryzyka i wtedy takie badanie wykonać.
Jakie są te czynniki ryzyka, czy też może przyczyny powstawania tej choroby?
Ogólne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowe, czyli nadciśnienie, otyłość, hiperlipidemia, palenie papierosów. U tych osób nie tylko zawał grozi, ale również tętniak i jego pęknięcie może się pojawiać częściej.
Nie ma jednej przyczyny powstawania tętniaków. Jest szereg zjawisk, które muszą się na siebie nałożyć, żeby taki tętniak, takie poszerzenie się pojawiło. Te czynniki zbiegają się ze sobą, jak właśnie palenie papierosów, ten wiek, nadciśnienie tętnicze, które jest bardzo, bardzo istotne w powstawaniu tętniaka. A więc tutaj też działania zapobiegawcze muszą być wielokierunkowe. Musimy dbać o te wszystkie czynniki, o których mówiliśmy, żeby spowolnić ten proces. Natomiast czy możemy go zatrzymać? Raczej nie. Możemy go spowolnić. Natomiast nie ma takich instrumentów, takich leków, które spowodowałyby, żebyśmy mieli gwarancję, że taki tętniak nie będzie się powiększał.
Bardziej narażeni na tę chorobę są panowie.
Razy częściej mężczyźni.
Czyli powiedzmy jak 100 operacji, to 4 razy mniej kobiet.
Niecałe 20 to kobiety, ponad 80 mężczyźni. Przy czym jedna ciekawostka, pacjenci z cukrzycą są nieco chronieni przed tętniakiem oraz jego pękaniem. Tętniaki u osób z cukrzycą pojawiają się rzadziej i pękają rzadziej. Dlaczego? Nie wiadomo do końca. Natomiast rzeczywiście tutaj cukrzycy mają troszkę szczęścia.
Już pan wspomniał, że możemy w jakiś sposób zapobiegać powstaniu tętniaka aorty brzusznej.
To zapobieganie jest oczywiście trochę ograniczone. Musimy zadbać o wyrównanie ciśnienia krwi. W naszym społeczeństwie nadciśnienie jest chorobą bardzo powszechną, więc tutaj te skoki ciśnienia są bardzo istotne, żeby ich nie było, żeby je wyeliminować. Musimy zadbać o prawidłowe wartości cholesterolu, o prawidłową masę ciała. Czyli tutaj cały czas prośba o aktywność fizyczną, o zrzucanie tych zbędnych kilogramów. To są takie najistotniejsze czynniki. No i pierwszy przede wszystkim to zaprzestanie palenia papierosów. Tak jak powiedziałem, te czynniki, one muszą ze sobą współistnieć, żeby do tego tętniaka doszło. Oczywiście, jeśli chodzi o etiologię, również mamy tutaj problemy z samą budową tkanki łącznej, która buduje ściany naczynia. Są różnego rodzaju enzymy, które w przypadku tętniaka aorty brzusznej nie pracują prawidłowo i powodują, że ta ściana tej tętnicy, tej aorty jest mniej wytrzymała na rozciąganie, a więc bardziej się rozszerza przy nawet niewielkich wzroście ciśnienia krwi. Więc tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę.
Jakie objawy mogą wskazywać na to, że mamy tętniaka aorty brzusznej?
No niestety tętniak jest najczęściej bezobjawowy, a takie objawy związane z samym guzem uciskającym narządy jamy brzusznej zdarzają się rzadko. Może być to problem z pracą jelit związany z uciskiem na jelita. Czasami się zdarza wodonercze w związku z uciskiem ściany tętniaka, worka tętniaka na moczowody. I to czasami daje rzeczywiście dolegliwości bólowe. Natomiast najczęściej tętniak przebiega bezobjawowo i w ponad 90% pierwszym objawem pęknięcia tętniaka jest, pierwszym objawem tętniaka jest jego pęknięcie.
To, że one przebiegają bezobjawowo, też świadczy taka wypowiedź często pacjentów, którzy sami wyczuwają u siebie tego tętniaka, nie wiedząc, że to jest tętniak. I potem opisują do nas, mówiąc, że już od jakiegoś czasu, od paru lat wyczuwali jakby drugie serce w jamie brzusznej. Drugie serce, tętniący tętniak, który im to przypominał. Natomiast mimo wszystko nadal nie zwracali się o pomoc do lekarza, do nas.
Zanim powiemy o leczeniu tętniaka aorty brzusznej, to może kilka słów o diagnostyce.
Podstawową diagnostyką w wykrywaniu tętniaków aorty brzusznej jest po prostu badanie fizykalne. Nasze badanie kliniczne, które może wykonać każdy lekarz i każdy to powinien zrobić. Natomiast z badań już instrumentalnych do najważniejszych i najbardziej powszechnych należy badanie ultrasonograficzne. Badanie ultrasonograficzne jest badaniem bardzo powszechnym. W dzisiejszych czasach ten ultrasonograf ma praktycznie każda przychodnia lekarska. I badanie to jest badaniem bardzo czułym. Ta czułość sięga 98-100%. Jest badaniem bardzo specyficznym, czyli to potrafi nam pokazać każde poszerzenie takiej aorty. Jest badaniem bardzo tanim i stosunkowo łatwym do użycia. Jest badaniem powtarzalnym, więc dlatego jest to badanie bardzo dobre, ponieważ możemy monitorować pacjentów. Wiadomo, że ten tętniak początkowo jest, jak jest bezobjawowy, więc jest tętniakiem małym. Te poszerzenia powyżej 3 cm, 3-4 cm. Wzrost takiego tętniaka jest różnie szybki. U każdego jest inaczej, w zależności też właśnie od czynników ryzyka.
Czy lekarz będzie czekał na rozwój wydarzeń?
Tak,
sprawdzał, czy rośnie szybko, czy może nie rośnie? Czy może się zmniejsza?
Zmniejszyć się raczej nie może. Natomiast może ten rozrost tego tętniaka może się zatrzymać w pewnym momencie, ale musimy takiego pacjenta cały czas badać. Musimy spotykać się z nim raz na 4 miesiące, raz na pół roku, raz do roku. I w zależności od dynamiki wzrostu wykonujemy właśnie te badania ultrasonograficzne. W takich sytuacjach, jak mamy ten ultrasonograf, możemy monitorować rozrost tego tętniaka i w odpowiednim momencie wkroczyć już z leczeniem operacyjnym, a tylko takie leczenie jest leczeniem przyczynowym. To badanie jest, tak jak powiedziałem, badaniem bardzo tanim, bardzo powszechnym. Badanie to nie boli, jest powtarzalne, więc warto je wykonywać.
Można je wykonywać codziennie. Pacjenci się boją, że czy troszkę nie szkodzi. Nie, badanie USG nie szkodzi. Natomiast jak już planujemy pacjenta do operacji, musimy wykonać dokładniejsze badania. I takim badaniem, które najczęściej wykonujemy u nas, jest tomografia komputerowa. Czasami można też posłużyć się rezonansem magnetycznym. Chodzi o to, żeby dokładnie rozpoznać wroga, zanim przystąpimy do jego zwalczania. Zapytała pani, czemu nie operujemy wszystkich tętniaków? No bo jest tak, że nawet najdrobniejsza jakakolwiek ingerencja, ale nawet najdrobniejsza w ciało człowieka niesie ze sobą pewne ryzyko. Więc jeżeli tętniak praktycznie nie zagraża pacjentowi niczym, to nie ma potrzeby operować. Przyjmuje się, że do operacji kwalifikujemy pacjentów z tętniakiem mniej więcej 5 cm i większymi, bo takie tętniaki rzeczywiście stanowią zagrożenie pęknięciem. Praktycznie nie zdarzają się pęknięcia tętniaków średnicy poniżej 4 cm, stąd też takich pacjentów nie operujemy. Jeżeli tętniak osiąga te swoje 4,5-5 cm, wykonujemy tomografię komputerową, która dokładnie pokazuje, które naczynia są zajęte tętniakiem i w jakim zakresie należy wykonać operację. Z tego też powodu, że coraz częściej wykonujemy operacje małoinwazyjne, które polegają na wszczepieniu odpowiednio dobranych stentgraftów do aorty brzusznej. Musimy dokładnie wiedzieć, jaka jest wielkość tętniaka, odległości od poszczególnych tętnic średnica, ażeby dopasować dokładnie tak jak klocki Lego, zbudować w organizmie człowieka rusztowanie stentgraftu, które zabezpieczy tętniak przed pęknięciem.
A leczenie tylko operacyjne?
Leczenie jako leczenie, tylko i wyłącznie operacyjne.
Jak długo trwa ta operacja?
Jeśli zanim przejdziemy do operacji, pamiętajmy, że dlaczego nie operujemy tych tętniaków mniejszych, pani zapytała, mniejszych niż 5-5,5 cm? Dlatego, że ryzyko pęknięcia jest dużo niższe niż ryzyko samej operacji. Względu na to, że ta operacja jest operacją trudną, operacją jest ciężką, a mamy pacjenta, pamiętajmy, w wieku już podeszłym z wieloma innymi obciążeniami. Dlatego nie operujemy tych tętniaków, a tylko je obserwujemy, wykonując te wszystkie badania.
Jak bardzo jest skomplikowana operacja tętniaka?
Przyjmuje się, że operacja tętniaka aorty brzusznej należy do najtrudniejszych w chirurgii. Natomiast im tętniak jest rozleglejszy, ta skala trudności wzrasta, bo jeżeli jest to tętniak obejmujący wyłącznie aortę brzuszną, powiedzmy jest to operacja trudna, natomiast jeżeli obejmuje jeszcze aortę piersiową i brzuszną, wtedy jest to operacja skrajnie trudna i dla chirurga, i przede wszystkim dla pacjenta. Dlatego też operujemy wtedy, kiedy rzeczywiście są jasne, akceptowane na całym świecie wskazania do leczenia operacyjnego.
Czy możliwe są powikłania tętniaka aorty brzusznej?
Oczywiście jest ich bardzo dużo, natomiast w dzisiejszych, tak jak mówiliśmy już w czasach, w większości przypadków staramy się wykonywać operacje małoinwazyjne. Operacje, które są obciążone znacznie mniejszym ryzykiem powikłań niż operacje klasyczne, operacje na otwarto. Natomiast anatomia tych tętniaków, czyli ich rozległość, musi być odpowiednia, żeby zakwalifikować do danego typu operacji. Jeśli chodzi o powikłania po operacjach klasycznych, po operacjach na otwarto, takich, w takich przypadkach, gdzie nie możemy wykonać operacji małoinwazyjnej, ta śmiertelność jest duża. Pamiętajmy, że jeśli dojdzie do pęknięcia tętniaka, procent pacjentów, którzy dotrą do szpitala, to jest 50%. 50% nie dociera do nas. 50% tych pacjentów z pękniętym tętniakiem po prostu umiera w domu.
A po operacji tętniaka jak długo pacjent dochodzi do siebie, dochodzi do zdrowia?
Po operacji klasycznej pacjent z reguły przebywa w szpitalu 10-12 dni. To wszystko zależy od pierwszego okresu pooperacyjnego, jak przebiega przebieg taki pooperacyjny na oddziale pooperacyjnym, oddziale intensywnej terapii. Jeżeli pacjent w miarę szybko odzyskuje własny oddech i stabilizuje się funkcja układu krążenia, wtedy na drugą, trzecią to pacjent wraca do nas na oddział i po kolejnych kilku dniach może być wypisany, ale jeżeli do tego się dołączy zapalenie płuc po dużej operacji, zapalenie płuc czy zawał śródoperacyjny, pacjenci potrafią leżeć miesiąc i dłużej. Natomiast po operacjach małoinwazyjnych wykonujemy dwa małe cięcia w pachwinie, czasami na znieczuleniu miejscowym i wtedy po dwóch dniach pacjent może wyjść do domu. Stąd też operujemy pacjentów coraz starszych, z coraz większą liczbą chorób towarzyszących.
Ale pamiętajmy też, że przy operacji pękniętego tętniaka aorty brzusznej ten pobyt w szpitalu oczywiście jest znacznie dłuższy. Znacznie dłuższy jest pobyt w oddziale intensywnej terapii, zanim taki pacjent zacznie sam oddychać w sposób prawidłowy. Także wtedy pobyt wydłuża się do dwóch, nawet trzech tygodni. Mówimy o tych operacjach pękniętego tętniaka aorty brzusznej. Dlatego warto jest diagnozować wcześniej, żebyśmy nie doprowadzili do tego, żeby takiego pacjenta już znacznie wcześniej monitorować i wcześniej zakwalifikować do leczenia operacyjnego.
A jakie są zalecenia po operacji tętniaka?
Pacjent niestety nie może zapomnieć o swojej chorobie, tylko musi się zgłaszać regularnie na badania kontrolne, zarówno po operacji klasycznej, jak i otwartej. I przynajmniej raz w roku powinien się zgłosić do poradni i mieć wykonane badanie USG jamy brzusznej jako kontrola pooperacyjna, bo tętniak aorty brzusznej, czy w ogóle tętniak aorty, jest chorobą tak zwaną progresywną. Może się pojawiać w tętnicach powyżej czy poniżej miejsca operowanego. Stąd też musimy sprawdzać, czy choroba nie postępuje i odpowiednio wcześniej wkroczyć z ewentualnie kolejnym leczeniem.
Skąd chory będzie wiedział, że doszło do pęknięcia tętniaka aorty brzusznej? Jednym słowem, czy może tego nie zauważyć?
Raczej zauważy, bo pęknięcie tętniaka aorty brzusznej wiąże się po pierwsze z silnym, bardzo silnym, rozdzierającym bólem w jamie brzusznej. No, po drugie, wylewająca się krew powoduje utratę przytomności, spadek ciśnienia. Pacjent robi się blady i zachowuje się, no, tak jak każdy pacjent we wstrząsie hipowolemicznym, czyli niskie ciśnienie, pacjent jest splątany, spocony, biała skóra. I wtedy czasami pacjent ma świadomość, że miał wcześniej tętniaka, był uprzedzony, że gdyby zabolał brzuch, to ma się szybko zgłosić do szpitala. Natomiast niestety często pęknięcie tętniaka jest pierwszym objawem. Pacjent jest dezorientowany, nie wie, co się działo. Trafia do szpitala. Niestety, mimo że aparat USG znajduje się niemalże wszędzie, w każdej placówce, nie zawsze jest możliwość wykonania badania na dyżurze czy w weekend. I bywa, że pacjent w miarę w dobrym stanie ogólnym jest leczony zachowawczo, bo owszem, zdarza się, że pęknięcie tętniaka wiąże się z natychmiastową śmiercią, ale zdarza się również, że po pęknięciu tętniaka jest w miarę stabilny stan pacjenta przez pierwszych kilkanaście godzin. Wtedy mamy czas, żeby operację szybko wykonać. To nie może trwać dzień czy dwa. Tu mamy kilka godzin na dostarczenie pacjenta do szpitala, na zaplanowanie operacji i wykonanie takiej operacji.
Im szybciej oczywiście, tym lepiej. Im krótszy czas tego wstrząsu, tym rokowanie jest lepsze co do przeżycia.
To nie jest tak, że mamy tylko minuty na to, żeby ratować człowieka.
Nie, to nie jest tak, że tętniak pęka i mamy 5 minut i po tych 5 minutach już koniec. Nie. Tutaj mamy ból, oczywiście. To jest jeden z głównych objawów tego pęknięcia tętniaka. Ten ból jest często taki przeszywający, promieniujący do lędźwi, do kręgosłupa, do moszny i to nam już mówi, że ten tętniak albo już pękł, albo że się bardzo szybko zaczyna powiększać. Czyli to już alarmuje pacjenta, żeby szybko zgłosił się na izbę przyjęć, na SOR, wezwał pogotowie. W przypadku pęknięcia tętniaka aorty brzusznej zlokalizowany jest w przestrzeni zaotrzewnowej. Ta przestrzeń jest dość ograniczona, jeśli chodzi o silną powięź. A więc nawet jeśli tętniak pęknie, to początkowo ta krew ulega takiemu, ten wypływ tej krwi z aorty ulega samoograniczeniu, ale tylko czasowemu. Dlatego to jest to właśnie tych parę godzin na wkroczenie z leczeniem operacyjnym, na szybką, jak najszybszą diagnostykę i zaplanowanie leczenia tylko i wyłącznie operacyjnego.
Tętniak aorty brzusznej to nie jedyny tętniak, którego powinniśmy się obawiać?
Nie, bo często w jamie brzusznej występują jeszcze tętniaki innych tętnic. Takim najczęstszym tętniakiem jest tętniak tętnicy biodrowej, którego mniejsza średnica jest zagrożona pęknięciem. Stąd też w badaniu USG warto precyzyjnie rozpoznać, czy średnica dotyczy aorty brzusznej, czy tętnicy biodrowej, bo tutaj średnica 4 cm już jest wskazaniem takim bardzo silnym do leczenia operacyjnego. No i poza jamą brzuszną dość częstym tętniakiem jest tętniak tętnicy podkolanowej, który bardzo rzadko pęka, ale często bywa przyczyną utraty kończyny z powodu jego zakrzepicy. W świetle tętniaka gromadzi się skrzeplina, która, o ile w przypadku jamy brzusznej nie jest niczym złym, o tyle w przypadku tętnicy podkolanowej, pamiętajmy, że kolana cały czas się zgina. Wykonuje tysiące zgięć w ciągu doby. Więc ta skrzeplina potrafi się kruszyć i taki materiał zatorowy oderwany ze światła tętniaka zamyka naczynie obwodowe. I wtedy niestety dochodzi do utraty kończyny, zakrzepica tętniaka i utrata kończyny.
Ale to, że mamy takiego tętniaka, możemy
to
łatwo
to
zauważyć.
To też nie zawsze wiemy, bo to tętniak nie ma 5 cm, a na przykład 2,5 czy góra 3, więc no bardzo szczupłej nodze pewnie zauważymy, natomiast na przeciętnym kolanie nie jesteśmy w stanie takiego tętniaka zauważyć i tutaj akurat pacjent trafia do szpitala jako ostre niedokrwienie kończyny i wymaga taki pacjent operacji. No zupełnie już inne, bo tutaj nie ratujemy życia, tylko ratujemy
nogę,
kończynę. Natomiast to, co ważne, tętniaki, tętnicy podkolanowej zdarzają się u osób młodych. 20-kilkuletnich, 30-kilkuletnich.
Pamiętajmy o tym, że występowanie tętniaków, wszystkich tych tętnic, zarówno aorty brzusznej, jak i tętnic obwodowych, czy też tętnic strzewnych, ma również podłoże genetyczne. A więc musimy pamiętać o tym, że jeśli ktoś w rodzinie słyszał, że jego ciocia, babcia, ojciec mieli tętniaka, że prawdopodobną przyczyną na przykład śmierci był tętniak, pęknięcie tego tętniaka, powinien też raz na jakiś czas wykonać badanie, takie ultrasonograficzne badanie przesiewowe, żeby wykryć, czy on też tego nie ma. Jak również fakt, że ktoś ma tętniaka aorty brzusznej, to też należałoby zbadać inne tętnice, bo może być współistnienie innych tych tętniaków, innych tętnic, a więc musimy na to zwrócić uwagę.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że trzeba robić badania profilaktyczne, a w przypadku tętniaka aorty brzusznej takim badaniem będzie bez wątpienia USG. Kiedy rozpoczynają się badania u panów w klinice i kiedy zapisy, gdzie zapisy, kto może się zapisać, czy musi mieć jakieś dokumenty, czy może telefonicznie, czy osobiście się zgłaszać?
Dokumenty wymagane przez ministerstwo jest PESEL, czyli pacjent powinien mieć dowód osobisty, bo na tej podstawie identyfikujemy pacjenta. Natomiast zapisy są telefoniczne. Jest nasza infolinia lokalna białostocka oraz infolinia ogólnopolska. Może podam numery telefonów. Infolinia, nasza rejestracja białostocka to jest telefon 669-476-432 oraz infolinia ogólnopolska, czy na poniedziałku do piątku w godzinach 9-18, numer kierunkowy 22-417-1325. 22 numer kierunkowy, 417-1325. Warunek pierwszy, skończone 65 lat. Pozostałe warunki są identyfikowane podczas rozmowy telefonicznej, takiej teleankiety, którą przeprowadzamy z pacjentem podczas jego rejestracji. Badania będą trwały cały ten rok oraz początek przyszłego roku, więc jak ktoś planuje ukończyć 65 rok życia na jesieni, również nie zostanie pominięty i powinien się na takie badanie zapisać.
Czyli kiedy ruszają badania?
Już.
Już w przyszłym tygodniu, poniedziałek?
W przyszłym tygodniu, w czwartek te badania będą wykonywane. Natomiast pacjenci mogą dzwonić już i już na te badania kolejne się zapisywać na kolejne miesiące.
I w tym roku ile planujecie osób przebadać?
Prawdopodobnie ministerstwo zgodzi się, abyśmy przebadali nawet 1000 osób. Pierwotnie była to liczba mniejsza, ale ministerstwo tę liczbę planuje zwiększyć i jeżeli uzyskamy tylko taką informację, to wtedy tych pacjentów będziemy rejestrowali dużo więcej.
A w przypadku, gdy badanie USG wykaże tętniaka, jak i gdzie będzie pokierowany chory?
Taki pacjent będzie się musiał zgłosić już planowo do naszej poradni chirurginacznej, gdzie zostanie przygotowany do operacji.
I będziemy oczywiście w tym czasie monitorować takiego pacjenta, rozwój tego tętniaka. My już wtedy we własnym zakresie będziemy wykonywali te badania ultrasonograficzne, które będą nam mówiły, kiedy wkroczyć z leczeniem operacyjnym.
Naszymi gośćmi byli dziś kierownik chirurgii naczyń i transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, dr habilitowany Jerzy Głowiński i dr Adam Płoński. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, mówi Renata Reda. Za tydzień w programie Szlachetne Zdrowie będziemy mówić o migrenie.